Tak jak Zuza wcześniej zapowiadała, teraz się skupimy na kobietach i na ich twórczości. A najbardziej to skupi się oczywiście Magda, nasza specjalistka od historii sztuki, i przedstawi taki swój ranking The Best Of, jeżeli tak. chodzi o kobiety. I żeby się dowiedzieć, która z artystek jest najbliżej serca Magdaleny, zostańcie z nami i poczekajcie cierpliwie.
Tak, muszę przyznać, że ten ranking dyktowany był przede wszystkim biografiami artystek, ponieważ wybrałam te najciekawsze. Na miejscu czwartym Karin Larsson, 19-wieczna szwedzka artystka, która tworzyła w duecie ze swoim mężem Karlem Larssonem, bardzo rozpoznawalnym szwedzkim malarzem. Byli takim artystycznym duetem. Karl malował akwarele, a Karin była wzorniczką i projektantką. Stworzony przez nią unikalny klimat rodzinnego domu oglądać można właśnie na akwarelach jej męża. I ten dom jest po prostu przepiękny. Wygląda jak z jakichś dzieci z Bullerbyn albo innej twórczości Astrid Lindgren. Karin nazywana jest też matką stylu IKEA i rzeczywiście jest
tej
to coś...
takiej współczesnej IKEA?
Na szczęście nie. Na szczęście nie, nie jest to aż takie pejoratywne określenie. Mówimy tutaj o tej pięknej, starej IKEA, którą możemy oglądać na Instagramie, tej IKEA z lat 70. i 80.
Jak właśnie powiedziałaś o tej IKEA za pierwszym razem, bardzo się zdziwiłam, bo te jej rzeczy są takie trochę bardziej bauhausowe trochę. Mhm. Ale na szczęście tutaj mowa właśnie o starych, dobrych czasach, kiedyś to było.
Tak, piękne, wyważone, wymierzone formy, no są po prostu śliczne. Zapraszam do zapoznania się z twórczością Karla, na której można oglądać twórczość Karin.
Czyli Karin była taką opiekunką ogniska domowego.
Tak, ale nie tylko, była też bizneswoman.
Kreatorką tego.
Tak, na miejscu trzecim kolejna bizneswoman, czyli Tola Certowiczówna z naszego polskiego podwórka. Była 19-wieczną rzeźbiarką i musimy tutaj podkreślić, że w XIX wieku rzeźba absolutnie nie była zajęciem dla kobiety. Malarstwo jeszcze może trochę. To było nawet w dobrym guście, żeby córka z dobrego domu uczyła się rysować, ale rzeźba absolutnie nie.
Żeby tylko nie dłubała w kamieniu, tak?
Absolutnie nie, albo w glinie, afe. No właśnie, po pierwsze dlatego, że była brudna, po drugie dlatego, że była fizycznie męcząca, a po trzecie i najgorsze dlatego, że obcowała się z nagimi modelami. No właśnie! Ale Toli się to udało. Odbyła edukację we Lwowie i potem, jak została już w miarę rozpoznawalną rzeźbiarką, założyła w Krakowie pierwszą szkołę sztuk pięknych dla kobiet.
Jaką miała ta szkoła renomę, jakie wzięcie?
Okazuje się, że miała bardzo duże wzięcie. Świadczyć o tym mogą na przykład nauczyciele, którzy w niej wykładali. Są to tacy artyści jak Jacek Malczewski, mój ulubiony, Tak, i Włodzimierz Tettmajer. Szkoła funkcjonowała bardzo krótko, jedynie kilka lat, ale przewinęło się przez nią kilka naprawdę rozpoznawalnych artystek. Co więcej, po tym jak została zamknięta, jedna z jej absolwentek po powrocie z Monachium otworzyła ją na nowo.
Okej, czyli nie można było się jej tak łatwo pozbyć.
Tak.
Jak teraz tak patrzę na jakieś płaskorzeźby albo popiersia Toli Certowicz, to one są takie bardzo... gładkie, tak jakby nie były wręcz z kamienia. To jest zawsze niesamowite dla mnie, jak ktoś potrafi wziąć taki twardy, agresywny materiał i zrobić z niego coś, co wygląda jakby w sumie było wypchane puchem.
Tak, i Tola właściwie stworzyła trochę nowy kanon rzeźby. Ona położyła podwaliny pod to, co tworzyli potem dwudziestowieczni polscy twórcy. Jej pracę można oglądać na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Dobrze, a na razie zostawiamy Warszawę, zostawiamy wszystko i wrócimy do Was za chwilę z kontynuacją rankingu.
Piotruś Królik, Wiewiórka, Orzeszko, Kaczka, Tekla Kałużyńska. Czy coś Wam to mówi?
Mi bardzo, szczególnie Piotruś Królik. Piotruś Królik, poza tą wersją taką ilustrację książki, to pracowałam w kinie na obsłudze w momencie, kiedy weszła druga część do kin, także znam go na pamięć.
A ja znam te wszystkie postaci z twórczości ich matki, czyli Beatrix Potter, brytyjskiej pisarki i ilustratorki urodzonej w XIX wieku. Potter od dziecka była bardzo zdolną akwarelistką, no ale jako wychowująca się w londyńskiej, wiktoriańskiej rodzinie dziewczynka nie mogła za bardzo realizować tego talentu.
Miała ważniejsze rzeczy do roboty, tak?
Tak, na przykład wychodzenie za mąż. Ostatecznie jednak udało się jej dojść do wielkiej, jak na tamte czasy, niezależności, bo wydała całe mnóstwo książeczek dla dzieci. Na swoich własnych warunkach, bardzo twardo negocjując z wydawnictwem. No i najważniejsze jest właśnie to, że jej książeczki były ilustrowane jej przepięknymi akwarelkami.
No i ten sukces jest chyba ogromny, skoro my, osoby urodzone w XXI wieku, wciąż znamy te historie i są dla nas bazowym elementem dzieciństwa.
Tak, i te ilustracje takie, które są, mi się wydaje, schematem tworzenia ilustracji dla książek dziecięcych.
Tak, takie antropomorficzne zwierzątka w niebieskich płaszczykach.
Dokładnie.
Tak, no Potter stworzyła takie bezpieczne i ciepłe dzieciństwo dla bardzo wielu dzieci, a poza tym stworzyła sobie niezależność i bezpieczeństwo finansowe.
Kolejna bizneswoman.
Kolejna bizneswoman w tym zestawieniu. Poza tym, coś, czego dowiedziałam się niedawno, była też ilustratorką atlasów przyrodniczych.
O.
Bardzo cenioną. Można oglądać w wolnym dostępie ilustracje przedstawiające grzyby i rośliny. Takie bardzo poprawne i poważne.
Myślę, czyli już bez kubraczków.
Tak.
Bez kubraczków musimy się wybrać, żeby je zobaczyć.
Tak, i nasza bizneswoman swoją karierę skończyła tak, że majątek zgromadzony na tych książeczkach przeznaczyła na wykupywanie farm w swojej ukochanej krainie jezior na północy Wielkiej Brytanii, co pomogło zachować ten wyjątkowy krajobraz przed industrializacją.
Czy kraina jezior zachowała się tak do teraz,
tak,
nieruszona?
Tak, to park narodowy, który można oglądać, jest absolutnie przepiękny.
Myślę, że powinniśmy bardzo cieszyć się, że kariera autorska i ilustratorska tak bardzo jej wyszła, bo miała też, co podpierają te informacje o atlasach, spore zapędy botaniczne, prowadziła też własne obserwacje, własne badania, ale niestety ze względu na swoją płeć została odrzucona przez środowisko naukowe, więc dobrze, że chociaż literaturę dziecięca przyjęła ją z otwartymi ramionami.
No właśnie, i przechodzimy tutaj do ostatniej
miejsce
kobiety.
Miejsce numer jeden.
Tak, miejsce numer jeden w moim zestawieniu, czyli werble. Aniela Pająkówna, XIX-wieczna malarka, portrecistka, która zupełnie znalazła się tutaj przez swoją burzliwą biografię, chociaż trzeba podkreślić, że była też wspaniałą portrecistką.
Czy była też kolejną bizneswoman?
Tak. Chociaż trzeba przyznać, że miała w swoim życiu sporo szczęścia, bo urodziła się w Medyce jako córka Stangreta, no i w normalnych warunkach nie mogłaby odbyć edukacji artystycznej. Na szczęście pracodawcy jej ojca, małżeństwo Pawlikowskich, umożliwili jej odbycie edukacji artystycznej najpierw w Krakowie, potem w Paryżu i Monachium. No i niestety, już jako pracująca i całkiem poważana malarka, Pająkówna poznała Stanisława Przybyszewskiego.
Niestety.
Niestety. Który potraktował ją tak jak każdą kobietę na swojej drodze. Mieli burzliwy romans, wynikiem którego była ich córka, Stanisława Przybyszewska. Pająkówna wychowywała ją samotnie, no i spotkała się ze społecznym wykluczeniem jako samotna matka nieślubnego dziecka. Wpędziło ją to w długi, udało się jej na szczęście wyjechać na zachód, gdzie była ceniona. No i na zakończenie pozytywne tej historii trzeba podkreślić, że Stanisława Przybyszewska sama została dramatopisarką.
Gratulacje.
To takie optymistyczne zakończenie tego rankingu kobiet. Możecie napisać tak po dniu kobiet. Czy macie jakieś takie artystki szczególnie bliskie swojemu sercu? Niekoniecznie malarki, graficzki, rzeźbiarki. Może jakieś kobiety związane ze sztukami wizualnymi, z teatrem, z tańcem, z muzyką? Piszcie.
Dziękujemy ci, Magdo.